Cześć Andrzej.
Cześć, cześć, cześć.
Słuchaj, bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Temat mobilności jest mi bardzo bliski. Osobiście przetestowałem chyba każde możliwe rozwiązanie z obszaru ekonomii współdzielenia, jakie jest dostępne w Warszawie. Zaczynając od rowerów, przez hulajnogi, rowery, skutery od Blinki. Testowałem carsharing cargo od CTB, ale muszę przyznać, że nic nie dało mi takiej frajdy jak przejażdżka waszym BMW i3 w ramach Innogy Go, za co muszę powiedzieć, że mega osiągnięcie z waszej strony, bo nie tylko robicie coś dobrego, udostępniając te samochody, ale też i sprawiacie wielką frajdę użytkownikom.
Tak, fajnie, miło mi to słyszeć też. No, zależało nam na tym, żeby wprowadzić jakąś nową jakość do kategorii carsharingu i w ogóle do tej mobilności miejskiej. To, że te samochody aż tyle fanów z jazdy dają, no to jest na pewno zasługa samego BMW w sobie, no bo to jest DNA marki BMW. Za to no, fajnie, tak? Bo na pewno miło jest robić te rzeczy, które nie tylko są bardzo przydatne i funkcjonalne, ale także po prostu dają coś więcej, więc... To jest na pewno też teraz element czegoś, co chcielibyśmy utrzymać. Tak jak już sobie gdzieś tam wcześniej w międzyczasie rozmawialiśmy, bardzo ciekawe jest to, że z mojej perspektywy przez to nasza usługa nie jest tylko takim stricte commutingiem miejskim, ale jest też po prostu lifestyle'em, tak? I to było bardzo ciekawe, bo nasz usage gdzieś tam się pokrywał w jakimś stopniu z tym, jak używane są hulajnogi. Więc to było też dla mnie swoją drogą zaskakujące. Nie planowaliśmy tak, że to tak będzie działało. No ale też jest to ciekawe.
Okej, czyli taki wasz use case to jest pewnie niestandardowy commute do pracy, tylko przejazd między spotkaniami, trzeba gdzieś przemieścić się z punktu A do B w trakcie dnia i ludzie wtedy korzystają. Czy jak jest taki standardowy profil, który widzicie?
Standardowy w ogóle to się trochę zmieniało, tak? Na starcie usługi to była taka innowacja, że rzeczywiście no, byliśmy nawet bardziej hulajnogą niż carsharingiem. Teraz jesteśmy bardziej carsharingiem niż hulajnogą, to się wypaszczyło na pewno. To też fajnie widać po samym takim języku, że siłą rzeczy nasze samochody najbardziej używane są w piątki, w soboty. Kiedyś jeszcze niedziele były silne, teraz niedziela już jest taka bardziej widać odpoczynkowa. No ale tak naprawdę rzeczywiście, no ludzie przemieszczają się w miastach głównie rano, wieczorami. Wieczory są silniejsze u nas niż poranki. No i wieczory piątkowe plus cała sobota. Sobota jest takim piątkiem, powiedziałbym, w całości, od samego rana do samego wieczora.
Okej, to ja gdzieś pewnie jestem w tej grupie, która dojeżdża wieczorami piątek, sobota. Jak tylko mam możliwość, żeby przejechać gdzieś na imprezę, to szukam Innogy Go, no ewentualnie najbliższy inny carsharing, który jest dostępny w okolicy. A wracając tak do początku całej historii, skąd wziął się u was zamysł projektu carsharingowego? Jakie są jego cele dla was?
To gdzieś tak naprawdę ma swój takie swoje pochodzenie bardzo daleko. Ze względu na to, że jesteśmy firmą energetyczną, a energia i w ogóle tak jakby elektryczność teraz przeżywa drugą młodość. Ja to się zawsze śmieję, ponieważ ja bardzo długo pracowałem w branży telekomunikacyjnej i tam w ogóle ten cykl życia przeszedł odwrotną drogę. To znaczy z fancy produktu ten produkt stał się commodity, ale dalej wszyscy są w tej branży bardziej w takim klimacie, że robimy coś takiego fajnego, lifestyle'owego, no to tu jest trochę inaczej, to znaczy no siłą rzeczy Innogy sprzedaje prąd od lat i to jest korowa działalność i ten prąd no, nie jest absolutnie sexy, tak? Ale nagle tak siłą rzeczy czasy się tak zmieniły, że sam produkt stał się sexy, samo to commodity stało się już czymś więcej niż tylko commodity, w szczególności właśnie przez te wszystkie działalności, które my nazywamy Energy Plus, czyli taki dodatek nowoczesny poza takim standardowym produktem sprzedaży energii, czyli nie wiem, fotowoltaika, tudzież elektromobilność. No i stacja ładowania samochodów elektrycznych, no to jako grupa budujemy już od dawna, tak? My w Polsce, jako Energy Polska postawiliśmy stacji, no nawet dobre set pewnie, prywatnie, to znaczy na zamówienie prywatnych osób, tudzież firm, my te stacje budowaliśmy. Za to no, czuliśmy bardzo dużą potrzebę ze względu na rozwój elektromobilności globalnie w ogóle, także w Polsce. My jesteśmy trochę w tyle, nie da się ukryć, ale siłą rzeczy też będziemy w trendzie i to bardzo szybko, że potrzebna jest po prostu sieć stacji ładowania, w szczególności w Warszawie, a my w Warszawie jesteśmy obecni głównie, więc, więc stwierdziliśmy, że będziemy to budować, za to popyt jest nieprzewidywalny. To znaczy on wystąpi, ale nie wiemy kiedy i jaki, tak? Będzie duży, ale kiedy? Nie wiadomo. Stąd pomysł był taki, żeby zbudować stację, ale ten popyt samemu zabezpieczyć. No i carsharing jest typowym produktem na zabezpieczenie takiego popytu, a jednocześnie świetnie się gdzieś pasuje w trendach, które w tej spółdzielonej ekonomii się dzieją.
Okej. No w Warszawie mamy obecnie ponad 700 samochodów na 1000 mieszkańców. Chyba każdy, kto rano wychodzi z domu, to widzi. Ja osobiście nie wyobrażam sobie dojeżdżania swoim prywatnym samochodem w każde miejsce, po prostu korki są masakryczne. Czy gdzieś tam wierzycie w to, że carsharing będzie rozwiązaniem pomocniczym, rozwiązującym problem korków, czy gdzieś tam problem korków jest oddzielny, a wy po prostu jesteście substytutem sposobu komunikowania się, komunikacji po mieście?
To znaczy, carsharing sam w sobie, to znaczy wykorzystywanie auta przez więcej niż jedną osobę, jednego auta, no siłą rzeczy on jest rozwiązaniem na rozładowanie korków. Potrzebna jest na pewno taka jeszcze większa edukacja i rzeczywiście takie poczucie, że to jest rozwiązanie dla mnie. To znaczy, ludzie coraz bardziej, w szczególności właśnie w takiej tkance miejskiej, oni sobie coraz bardziej zdają sprawę z tego, że ten samochód jest najnormalniej w świecie nieopłacalny. To znaczy, ja nim tak mało jeżdżę w moim standardowym takim codziennym życiu po mieście, że rzeczywiście używam go tylko w konkretnych momentach, że bez sensu, żebym płacił za jego posiadanie, tak? I z tego też powodu po prostu ten carsharing jest fajny najnormalniej w świecie, a siłą rzeczy, tak, no, tych samochodów powinno być wtedy mniej na ulicach. No, elektryczne samochody, no też z natury, one lokalnie nie zanieczyszczają środowiska w ogóle, tak? Więc to też jest fajna rzecz, po prostu no, patrząc na to, co się dzieje w Warszawie i co zimę mamy akcję antysmog, tak? I to my jesteśmy tutaj też bardzo w momencie takim, gdzie chcemy to wspierać i takie działania promować, tak? No bo nie chcemy tego smogu w mieście.
Słuchaj, wspomniałeś właśnie o ciekawym elemencie związanym z brakiem emisji spalin i zanieczyszczeń lokalnie. Niedawno mieliście chyba akcję z Arturem Kurasińskim i tam coś, co zwróciło mocno moją uwagę, to jak bardzo ludzie nie rozumieją rynku energii, bo wy macie certyfikat i zaświadczacie, że samochody ładowane są energią z odnawialnych źródeł. Ludzie natomiast od razu zarzucają, że no tak, niby tak mówicie, ale jak wy zagwarantujecie, że prąd w tej ładowarce to jest nie z węgla, a z odnawialnych źródeł? Może, żeby już tak podsumować tą dyskusję, czy jesteś w stanie opowiedzieć w jasny sposób, jak działa ten system, tak żeby ludzie już wiedzieli i nie mieli tutaj obaw, że samochód ładowany jest energią z węgla, a nie z odnawialnych źródeł?
No tak, w takim dużym skrócie też, żeby to było bardzo zrozumiałe dla takiego przeciętnego słuchacza. To jest rzeczywiście tak, że no, prąd w gniazdkach, który mamy, to jest prąd po prostu, tak? Za to no, my jako Innogy Polska staramy się mieć konkretny udział prądu, który powstaje z energii odnawialnej. I to działa tak na tym rynku, że rzeczywiście kupuje się certyfikaty, które zaświadczają o pochodzeniu takiej energii, tak? No i dlatego całość energii, którą przeznaczamy na ładowanie samochodu, to jest energia z zakupionym takim certyfikatem. Z tego powodu też możemy tak mówić, że to jest ta energia zielona, tak? No ale siłą rzeczy rzeczywiście w takiej praktyce, no to jest miks prądu różnego. Za to z drugiej strony, bo to jest myślę, że najciekawsze dla takiego przeciętnego użytkownika, który się zastanawia, no dobrze, ale te samochody elektryczne to też przecież one są szkodliwe dla środowiska, no bo gdzieś tam jest ta legenda o produkcji baterii, że to zużywa więcej, zanieczyszcza bardziej środowisko niż produkcja samochodu spalinowego i później jego użytkowanie. No nie, no są duże badania globalnie robione, gdzie nawet na poziomie europejskim statystycznie zostało to dookreślone, to znaczy nawet w Polsce, gdzie ślad węglowy jest spory, nie oszukujmy się, to użytkowanie samochodu elektrycznego od samego początku do samego końca, tak uwzględniając wszystko, co jest związane z tym samochodem elektrycznym, jest i tak 25% bardziej ekologiczne, to znaczy mniej zanieczyszcza środowisko niż samochód spalinowy.
Okay. No często gdzieś tam się też pojawiają obawy o żywotność samochodu elektrycznego. Ja osobiście nie znam nikogo, kto miałby samochód na tyle długo, żeby stwierdził, że bateria działa gorzej, czy coś w tym stylu. Natomiast no zapewne wy gdzieś to badaliście albo rozmawialiście z BMW o tym, jak to wygląda. Czy jest w ogóle czego się obawiać, korzystając z samochodu elektrycznego, że on na przykład żywotność będzie 5 lat, a potem już jest do wymiany?
Wręcz przeciwnie, to znaczy, no tak, głównym elementem samochodu elektrycznego, najdroższym, tak, jest bateria. I to wszyscy wiemy, tak? Wiemy też, jak smartfony działają, jak bateria działa. Tam są dwie rzeczy. Z poziomu takiego poczucia tego, czy samochód jest potencjalnie, może się psuć, czy może się nie psuć, to teraz dokładnych liczb nie pamiętam, za to mniej więcej proporcje są takie, że jeżeli samochód spalinowy, tak, i silnik samochodu spalinowego ze sprzętem to jest tam 1500 części, to w samochodzie elektrycznym jest ich 100, tak? To znaczy, tam się nie ma co psuć. To jest duży, duży problem w ogóle całej branży motoryzacyjnej, dlatego tak trudno było się przestawić na myślenie o elektromobilności, ponieważ ta branża musi stracić pieniądze, tak? To znaczy, to był problem największy, nie tylko R&D takie stricte, że musimy inwestować w badania i rozwój, bo nie wiemy, bo jeszcze to jest nowa kategoria i tak dalej, tylko sam fakt, że nagle ileś tych firm, które żyją z tego całego przemysłu motoryzacyjnego, przestanie żyć, tak? No bo nie ma tych części na normalnym świecie. No oczywiście tam się cały biznes przekłada w innym trochę kierunku, tak, żeby zarabiać gdzie indziej, ale siłą rzeczy, no to też świadczy o tym, że ten samochód się po prostu mniej psuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przeciwieństwie na przykład do smartfonu, gdzie no widzimy, że bateria się po jakimś czasie rzeczywiście no, trochę gorzej działa niż na samym początku. Głównie też to wynika z tego, że baterie dużo tracą przy rozładowaniu. To znaczy pełne rozładowanie baterii powoduje, że ona gdzieś tam się uszkadza powoli. Tak? Samochody ze względu na to, że mają dużo droższą baterię, większą i ona jest trudniejsza w wymianie, trochę są inaczej robione. To znaczy pewnie każdy się przekona z nas, że ma samochód na benzynę czy na olej napędowy i wyjeździ do zasięgu zero, to on dalej jedzie, tak? No, no tak, no bo się robi zabezpieczenie takie, że jednak jeszcze w tym baku coś jest, pomimo tego, że samochód pokazuje zero. No to podobnie jest, tylko że na większą skalę w samochodzie elektrycznym, to znaczy bateria w momencie, kiedy się rozładowuje i samochód po prostu gaśnie, ona nie jest rozładowana i to ma zabezpieczyć ją przed tym, żeby straciła na żywotności. Dwa, niektóre modele robią tak, że w trakcie ze swoim użytkowaniem uwalniają coraz więcej tego zapasu baterii, która gdzieś tam jest właśnie przyblokowany, tak, żeby twoje poczucie jako użytkownika było takie, że cały czas ta bateria mniej więcej ma taką samą pojemność.
Okej, okay. No to wydaje mi się, że sporo osób o tym nie wiedziało i to może rozwiać wiele wątpliwości. A jeśli chodzi o waszych klientów, na początku, tak jak mówiłeś, było to pewnie gdzieś substytut na hulajnogi. Pewnie korzystali głównie użytkownicy z kategorii early adopterów, czyli chcieli przetestować. Czy to się teraz zmieniło i stało się bardziej codziennym czymś i korzystają z tego różni ludzie? Czy w dalszym ciągu jest tak, że jest segment na przykład osób 21-30 pracujący w większych firmach, którzy testują?
To znaczy tak, no, to gdzieś jest pochodną w ogóle samej usługi car sharingu i edukacji rynku na ten temat, a z drugiej strony pochodną tego, że jednak elektromobilność i samochody elektryczne, no to jest teraz hot temat, tak? No, jakby na to nie patrzeć, mniej lub bardziej do każdego dociera informacja o Jezu, samochody elektryczne, więc my jako taki trochę pionier na tym rynku, no bo trzeba tak nas nazwać, tak? Gdzieś zabezpieczyliśmy tą potrzebę sprawdzenia tego, jak się jeździ samochodem elektrycznym, no bo mówiąc bardzo wprost, tak, to była najtańsza, najprostsza możliwość sprawdzenia jeszcze pierwsza jazda gratis, tak, no bo to była nasza akcja promocyjna od samego początku. No to pozwalało po prostu przejechać się samochodem elektrycznym, do tego BMW to w Polsce nabierało większego jeszcze znaczenia, tak, nie oszukujmy się. Więc ludzie próbowali na normalnym świecie. Teraz tak jak już na samym początku rozmawialiśmy, tak, teraz to się wypłaszczyło, to znaczy ludzie, którzy spróbowali, zobaczyli, że to jest fajne i ci, którzy rzeczywiście czują potrzebę takiego przemieszczania się po mieście, to znaczy samochodem też spółdzielonym, korzystają z tego już bardzo regularnie.
A jeśli mógłbyś się podzielić jakimiś statystykami typu najbardziej hardkorowy użytkownik, ile ma przejeżdżone godzin, albo ile dziennie macie wypożyczonych minut, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe pod kątem możliwości podzielenia się.
Mogę powiedzieć, znaczy tak, bo gdzieś tam te wszystkie rzeczy patrzymy na to, tak, i to do mnie też dociera. Nie tak na bieżąco, ale jakieś półtora miesiąca temu sprawdziliśmy, ile przejechała osoba, która najwięcej razy przejechała naszym samochodem, i to było ponad 200 razy. od samego początku, więc naprawdę to jest bardzo regularny użytkownik, tak? Są użytkownicy, którzy stawili bardzo dużo pieniędzy u nas. Widać, że to jest dla nich po prostu podstawowa usługa. Są tacy, którzy korzystają z tego jako z samochodu na co dzień i na przykład rozliczają to też ze swoim pracodawcą, tak? Albo zleceniodawcą, bo to jest element ich pracy też, przemieszczanie się po mieście, więc to są prawdopodobnie ci ludzie, którzy tak naprawdę są takimi heavy userami w naszej usłudze. No samochody jeżdżą bardzo dużo, tak? Ja to zawsze mówiłem od samego początku, bo to było dla nas też nowość. My zakładaliśmy mniej więcej, totalnie nie wiedzieliśmy, jak ten rynek będzie wyglądał. Znaczy, mieliśmy jakieś głosy z perspektywy tego, jak inni w kategorii sobie radzili. Zakładaliśmy, że będziemy mieć po pierwszych 12 miesiącach jakieś 35 tysięcy userów aktywnych. Po pierwszym miesiącu mieliśmy 35 tysięcy, więc oczywiście to byli userzy, którzy dopiero wpadli w usługę, tak? Więc ciężko było powiedzieć, czy są aktywni, czy nieaktywni, jak oni często korzystają, ale dynamika przyrostu była potężna, tak? I no to nas na pewno zaskoczyło.
Okej, czyli gdzieś tam mogły się nawet u Was pojawić problemy z dostępnością samochodów. Na tyle, na ile udało mi się poznać rynek carsharingowy, to najważniejszym współczynnikiem jest procent czasu, który jest spędzony przez samochód w wynajmie, który gdzieś tam nie może być też za duży. W momencie, który jest za duży, to samochody stają się niedostępne, a użytkownik logując się do aplikacji nie widzi samochodu dookoła siebie i nie podoba mu się to. Tak. Czy w takim razie od momentu, kiedy wystartowaliście, mieliście już zwiększenie floty, czy to w dalszym ciągu jest taka sama flota?
My wystartowaliśmy z założeniem, że mamy 500 samochodów, za to pewnie nie każdy sobie zdaje sprawę, ale wpuszczenie na ulicę jednocześnie 500 samochodów to jest potężne wyzwanie logistyczne, to znaczy nawet zgromadzenie ich w jednym miejscu, to jest pewnie tylko kilka miejsc w Polsce, gdzie da się to zrobić, a te samochody trzeba. One muszą przejść przegląd zerowy, muszą być zarejestrowane, tak? Czyli trzeba pójść do urzędu, złożyć te wnioski wszystkie i dostać tablicę rejestracyjną i dowód rejestracyjny.
Udało się za jednym razem? Czy trzeba?
No oczywiście, że nie, tak? Więc to działa, tak? Więc albo oklejenie tego samochodu, żeby on jeździł w usłudze, tak? Żeby był widoczny, no to wszystko trwa, zamontowanie sprzętu telematycznego. Mhm. Więc my wystartowaliśmy tak naprawdę, to było 160 parę aut na samym starcie i później sukcesywnie codziennie dokładaliśmy kolejne zgodnie z przepustowością, którą mieliśmy. I wystartowaliśmy 3 kwietnia, na samym początku maja było wszystkie 500 dostępnych aut.
Okej, okay, i od tego czasu jest 500, tak. I na chwilę obecną nie zwiększaliście też floty?
Tak.
Okej. Okay. Słuchaj, tak może lokalnie w Warszawie, czy jest jakaś dzielnica, która charakteryzuje się bardzo dużym użytkowaniem, ktoś się wyróżnia, no bo na pewno widzicie dane odnośnie tego, jak te samochody w trakcie dnia się przemieszczają. I ja osobiście widzę po hulajnogach, są takie miejsca, gdzie faktycznie wieczorami tych hulajnóg jest bardzo dużo. Podobnie też obserwowałem aplikacje carsharingowe. Jak to wygląda u Was? Czy są takie dzielnice, w których wieczorami bardzo dużo osób z centrum wraca do nich, a coś się wybija tutaj?
Myślę, to jest w miarę standardowe, to znaczy ja tu pod każdym kątem zawsze mówię, że jeżeli masz usługę opartą na flocie 500 aut, no to jest na tyle duża próba i na tyle dużo osób tym jeździ, że taka średnia się robi rynkowa, czyli to, co widzisz w Warszawie, no to jest u nas, tak? To znaczy, no tak, najbardziej popularne to są dzielnice typu Centrum, Mokotów, i te naokoło, tak? Rzeczywiście. No ruch się odbywa tak, że samochody zjeżdżają rzeczywiście do środka miasta w trakcie dnia i rozjeżdżają się trochę później, ale nie jest to tak powiedziałbym, że to jest taki przypływ i odpływ. No nie, to one się bez przerwy przemieszczają. Tam to działają tak, że na tyle jest duże zapotrzebowanie na nie, że ja to się śmieję, bo też sam często te samochody, na początku to w ogóle bardzo często ładowałem przy okazji, tak, a teraz to trochę rzadziej, ale też to się dzieje, i że zostawiam takie auto na przykład naładowane i ono nagle odjeżdża, tak, to jeszcze dobrze nie jestem w stanie odejść od tego auta, już odjeżdża, więc po prostu samochody się na bieżąco przemieszczają zgodnie z ruchem miejskim, a ruch jest w całości.
Okej, okay, jasne. Właśnie wspomniałeś o ładowaniu. Jak wygląda Was procedura ładowania? To jest tak, że każdy użytkownik może samochód podpiąć do ładowarki? Czy ma z tego powodu jakiś benefit? Czy jest to jeszcze wspomagane przez Was?
Mhm. Docelowo taki jest pomysł. To znaczy, My budujemy sieć takich miejskich ładowarek i to trwa. No niestety spotkaliśmy się trochę z problemami, które są, powiedzmy, całkiem z jednej strony naturalne, z drugiej troszkę zaskakujące, tak? No bo bardzo liczyliśmy na wsparcie miasta, o które cały czas zabiegamy, za to no w pewnych momentach nie da się tego przeskoczyć i tych ładowarek nie zbudowaliśmy tak szybko tyle, ile byśmy chcieli. One powstają sukcesywnie. Aktualnie mamy ich 29 w Warszawie podwójnych, tak? Czyli tak naprawdę jest 58 punktów ładowania. Niedługo będzie no plus jakieś 50-60 kolejnych ładowarek. Cel jest taki, żeby na koniec przyszłego roku było ich 150 z podwójnymi punktami ładowania. Za to tak, żeby usługa już działała, zbudowaliśmy sieć własnych ładowarek, tak zwanych superchargerów, czyli ładowarek prądu stałego DC, na których ładujemy samochody. To są ładowarki takie przemysłowe, powiedziałbym, to znaczy one są zrobione tylko po to, żeby ładować naszą flotę. W 9 lokalizacjach w Warszawie mamy takie huby ładowania i głównie w nocy te samochody są ładowane przez ekipę serwisową.
Okej, okay. Czyli no jest to spore z Waszej strony przedsięwzięcie operacyjne. Mm-hmm.
Podejrzewam, że to jest tego typu jedno z największych na świecie przedsięwzięć. To znaczy carsharingi elektryczne, które istnieją, istnieją na zachodzie, gdzie sieć ładowania samochodów elektrycznych jest dużo bardziej rozwinięta. I one po prostu się ładują na tych ładowarkach, tak? No w naszym przypadku nie dało się tego zrobić, więc wypracowaliśmy, nazwałbym to, procesy i taką myśl, która no bardzo dobrze się teraz sprawdza. Oczywiście początki, no tak, no bo nie ma co się oszukiwać, tak? No bo wszyscy się musieli nauczyć, tak? My nie umieliśmy tego robić, samochody nigdy nie były ładowane w ten sposób, w takiej formie. Nawet ekipa serwisowa, która do nas to robiła, no też pierwszy raz to robiła w takiej skali, więc każdy się musiał nauczyć. My musieliśmy przejść swoje, popyt był potężny od samego początku i na samym początku walczyliśmy o tą dostępność, nie da się ukryć, tak? To myślę, że i tak bardzo szybko osiągnęliśmy takie mistrzostwo operacyjne w tym temacie. Teraz w ogóle przebijamy nasze rekordy, jak ja patrzę rano na dostępność, tak? I na team, który, mój team operacyjny, który to robi, to jestem naprawdę pod wrażeniem, że da się do takich poziomów dobrnąć.
Super. No i to widać, tak? Rano loguję się do aplikacji i faktycznie ilość samochodów, które widzę dostępnych w promieniu kilometra od siebie jest bardzo duża. Czy macie może jakieś takie ciekawostki, smaczki odnośnie tego, jak użytkownicy korzystają z samochodów? Nie wiem, może zadowoleni klienci przysyłali Wam maile z podziękowaniem za udostępnienie usługi?
Wszystko jest tak. Tak jak powiedziałem, ta statystyka tak działa. No mogę podać przykład. Mnóstwo tych takich różnych zdarzeń się odbyło i tych właśnie fajnych i tych niefajnych, tak? No za to mogę podać przykład. Mieliśmy niestety w zeszły piątek mieliśmy niespodziewaną awarię usługi w nocy. I to jest, tutaj jest widać fajne działanie użytkowników, to znaczy w którymś momencie nie można było zamknąć wynajmu. To znaczy no, aplikacja nie działała tak, żebym mógł zakończyć wynajem i ludzie widzieli, że nie mogą tego samochodu porzucić po prostu, będzie otwarty. I na przykład jeden człowiek zabrał to auto do siebie do garażu prywatnego i schował i czekał aż w końcu, bo oczywiście my tam chcieliśmy być z nimi w kontakcie, tak, tych osób było kilkadziesiąt na wynajmie wtedy. No ale to było bardzo fajne zachowanie, a drugi schował na parking strzeżony, który sam opłacił, tak? Więc to są miłe rzeczy, tak? My wtedy oczywiście się odwdzięczamy i staramy się takich, że staramy się. No, ciężko nawet się starać, tak? Po prostu chcesz z natury podziękować jakoś takiemu człowiekowi, który zadbał o ten samochód, więc to są fajne rzeczy. No są też niefajne, tak? No, pewnie tak jak wszystko w życiu.
No, tu oczywiście. Jakby, fajne jest to, że wspominasz pozytywne przykłady gdzieś tam, jeśli chodzi o rzeczy, które współdzielimy, to może się kojarzyć z tym, że widzimy wywrócone hulajnogi, zdemolowane, rozwalone rowery Veturilo. No fajnie jest jednak słyszeć, że są użytkownicy, którzy korzystają z tego i o to dbają i cieszą się z tego, że mogą z tego korzystać, więc no, starają się też tego naturalnie nie niszczyć. Słuchaj, a jakie macie plany odnośnie ekspansji? Czy to jest tak, że zostaniecie tutaj w Warszawie i póki co będziecie rozszerzać flotę tutaj? Czy są gdzieś tam plany wyjścia do innych miast w Polsce? Mhm.
Warszawa jest dla nas takim naturalnym rynkiem i też to, co zrobiliśmy w Warszawie, to jest MVP stricte, tak? Czyli zrobiliśmy taki produkt, który jest w całości produktem, zresztą widać, że fajnym, tak? Sam to nazwałeś i bardzo się z tego cieszę. Za to no, takim pierwszym i nawet sam fakt tego, ile przeszliśmy ucząc się takiej pracy operacyjnej, tak? Bo to jest biznes operacyjny w znacznej części, no to też to pokazuje, jak ten produkt można ulepszyć, tak? I co można z nim dalej robić. Więc naszym celem na początku było nauczenie się tego, tak żebyśmy byli pewni, co robimy i jak w ogóle działa rynek, bo no, rynek jest kosmiczny wręcz. To znaczy, my jak zaczęliśmy realnie podchodzić do wdrożenia tej usługi, to był wrzesień, październik zeszłego roku. Nie było jeszcze żadnego biznesu hulajnogowego w Warszawie. W październiku wszedł pierwszy Lime, a 3 kwietnia, jak odpaliliśmy naszą usługę, były już 4 hulajnogi, znaczy 4 operatorów hulajnóg w Warszawie. Więc ta kategoria żyje takim tempem, że tu się wszystko może zdarzyć. Zresztą no, wszyscy się znamy. Gdzieś tam się skrosowały te biznesy w jakiejś tam formie i każdy z każdym gdzieś tam porozmawiał na różnych poziomach. No i widać, że no, droga jest nieprzewidywalna, to znaczy ta kategoria się ekstremalnie szybko rozwinie, ale to się będzie działo dalej, no to ciężko mi teraz przewidzieć. My chcieliśmy się nauczyć, teraz mogę powiedzieć, tak, już umiemy, teraz myślimy o rozwoju. Ten rozwój z jednej strony może mieć takie rzeczywiście taki kierunek, że to będzie inny rynek i tutaj bardzo realnie myślimy o przetestowaniu. My robimy wszystko w takiej formie, pomimo szybkości rozwoju tej kategorii, trochę chcemy być tak bardzo odpowiedzialni i smart w tym biznesie. To znaczy, może nie aż tak to takie hura, ale przetestować inny rynek jesteśmy w stanie, tak? I prawdopodobnie to się zdarzy bardzo niedługo. Na razie więcej szczegółów nie chcę zdradzać, ale to będzie jeden z ciekawszych rynków w Polsce. Mamy też rozmowę o rynkach zagranicznych ze względu na to, że no, jako Innogy jesteśmy grupą, tak? Nastąpiła ostatnio fuzja z firmą E.ON. Jesteśmy teraz jedną z największych w ogóle firm energetycznych na świecie. Byliśmy, a teraz jesteśmy jeszcze większy. Tak? Więc potencjał na to jest potężny. W ramach grupy Innogy w ogóle zrobiliśmy bardzo pionierski projekt. Wszyscy patrzą na nas, to znaczy... O Jezu.
To jest pierwszy rynek, w którym przetestowaliście rozwiązanie w tej formie?
W takiej formie tak. To znaczy na innych rynkach gdzieś istnieją w ramach grupy Innogy rozwiązania carsharingowe, ale one są na przykład bardzo skoncentrowane na ograniczonym rynku B2B albo w dużo mniejszej skali. W takiej skali to jest jedyna taka aktywność Innogy, więc każdy nas patrzy i każdy chce się u nas też uczyć, więc mamy dużą wymianę informacji i być może to gdzieś zaowocuje tym, że wejdziemy też na inne rynki w ramach skalowania tego, co zrobiliśmy w Polsce.
Bardzo dobrze słyszeć, że w Polsce są testowane takie rozwiązania. Ja gdzieś tam w swojej codziennej pracy stale powtarzam, Polska jest idealnym rynkiem do testowania innowacji. Ludzie są do nich przyzwyczajeni, bardzo łatwo je adaptują. Jakby jest to też na tyle duży rynek, że bardzo łatwo jest w krótkim okresie czasu zebrać dużą ilość danych odnośnie użytkowania i jakby podejmować dalsze decyzje na innych rynkach.
Tak, i Warszawa w ogóle jest bardzo wdzięcznym rynkiem do tego, bo ja też bardzo broniłem Warszawę i tego, żeby w Warszawie takie aktywności robić. No.
Pomimo dużej konkurencji, już na starcie.
Tak, tak, ale ta otwartość, znaczy jest parę takich zjawisk społecznych, które mówią o tym, żeby to robić, tak, no bo chociażby fakt, że Uber w Polsce, tak, Uber w Polsce był swego czasu, nie wiem jak jest teraz, ale był chyba drugim rynkiem, Warszawa była drugim rynkiem europejskim, tak, Ubera. Drugim rynkiem, gdzie wszedł Uber Eats, tak, to jest jakiś kosmos, tak, to świadczy o potencjale tego, takiego rynku. No nie wiem, no mnóstwo takich rzeczy, gdzie rzeczywiście ludzie wykazują otwartość na takie nowinki technologiczne. To, że w Polsce się płaci kartą, tak, w ogóle pojedźcie do Berlina, tak? Tam wszyscy płacą gotówką. To jest niesamowite, tak? Jak jesteśmy otwarci na takie technologiczne nowości, więc wydaje mi się, że to akurat ten rynek jest bardzo fajny. Za to pod kątem stricte commutingu i przemieszczania się właśnie w miejskiego, no to inny rynek, wydaje mi się, w Polsce jest jeszcze lepszy.
Okej. Okay. No czy chyba wiem, o czym mówisz, ale nie będę tego tutaj teraz poruszał.
Tak. Ale też w kontekście tych tematów rozwojowych, tak? No, zacząłem mówić o kategorii i takim nieprzewidywalnym rozwoju i bardzo szybkim rozwoju. No, rynek zmierza do tego, że tak jak sobie rozmawiamy, że Polska jest otwarta, Warszawa jest otwarta na takie nowe rozwiązania. No, sam carsharing carsharingiem, tak, ale widać, że tak jak ty gdzieś wspomniałeś, tak, czasem nie pojedziesz carsharingiem, pewnie czasem wsiądziesz w jakiegoś Ubera albo Bolta, czasem przejdziesz metrem, bo też taka jest opcja i tak wygląda ten rynek, tak, to znaczy ja nigdy nie dam usługi, dam ją, tak, tylko że nie wierzę w to, że taki średni mój użytkownik to będzie użytkownik, który będzie jeździł tylko moimi samochodami, no nie. Tak, i taka jest idea, to znaczy, żeby zapewnić temu użytkownikowi możliwość łatwego przemieszczania się po mieście w ogóle. I to jest bardziej mobility as a service, które moim zdaniem jest przyszłością, to znaczy miks różnych tego typu usług, to jest to, jak ludzie się będą przemieszczać po mieście. Okay. I gdzieś w tym kierunku też patrzymy na to, jak można by było się rozwijać.
No, byłoby świetnie, gdyby użytkownik był w stanie przemieszczać się między miastami, a potem w mieście już poruszać się lokalną usługą. Czyli no, transport intermodalny tak naprawdę.
Tak.
Słuchaj, chciałem jeszcze tylko dopytać, wiem, że wypuściliście nie tylko BMW i3, ale też i i3S, czyli tą wersję sportową. Nie miałem jeszcze okazji nim jechać, natomiast słyszałem, że podobno trzeba przejeździć odpowiednią ilość i3, żeby móc odblokować i3S. Czy to jest prawda, czy stworzył się już miejsce limit dookoła waszych samochodów?
Tak, to jest prawda i to... To wyszło bardzo fajnie, to znaczy też nie był to nasz pierwotny pomysł, żeby w taki sposób rywalizacyjny te samochody włączyć do gry. Aczkolwiek tak, to trzeba przejść 100 minut, żeby te samochody się pojawiły na mapie. Trzeba przejść 100 minut normalnym zielonym autem, żeby mieć możliwość wypożyczenia tego czerwonego. Czerwony jest fajny, bo to jest wersja rzeczywiście usportowiona, ona jest trochę mocniejsza, ma inne nastawy zawieszenia, ma tryb sport w ogóle, ci co jeżdżą BMW to wiedzą.
W podstawowej wersji nie potrzebuje trybu sport, więc...
On wbrew pozorom jest dużo bardziej stabilny nawet przez to, że te inne nastawy zawieszenia są, więc sprawia wrażenie takiego, nie to, że bardziej sportowego, tylko takiego bardziej jeszcze przyklejonego do jezdni, takiego, nie wiem, chyba przyjaznego nawet do jazdy. Za to tak, rzeczywiście tak to działa. Ten model w ogóle grywalizacyjny wyszedł świetnie, to znaczy w ogóle te samochody jeżdżą średnio więcej niż te nasze normalne. I to jest trochę taki efekt pochodnej, ze względu na to, że jak uruchomiliśmy praktycznie całą naszą flotę i te 30 sztuk sportowych miało zostać na sam koniec, mieliśmy je normalnie włączyć do ruchu, ale okazało się, że rzeczywiście ludzie bardzo, bardzo różnie traktują te auta. I stwierdziliśmy, że no szkoda po prostu, te samochody są droższe, są unikatowe i nie chcemy ich tak po prostu oddać, żeby zostały w jakiejś formie też uszkodzone czy zniszczone. Tym bardziej, że no są szybsze, więc z założenia stwierdziliśmy, no ludzie będą chcieli je przetestować, bo są szybsze, tak? Więc stwierdziliśmy, że oddamy je bardziej świadomym użytkownikom, no i ci świadomi to są tacy, co już ileś przejechali naszymi autami. I z tego powstała trochę rzeczywiście legenda i taki super produkt i no nie ukrywam, że chcę to jeszcze wykorzystać, to znaczy mamy pomysły na to, żeby możliwe, że zrobić produkt, który w ogóle będzie już totalnie tak jakby wykorzystywał ten sam mechanizm, ale zamiatał rynek, tak? To znaczy, że samochody, które mogłyby się tak pojawiać na przykład jako dodatek, to już będą naprawdę dobre auta, tak? Nie mówię, że to są złe, ale że to będą auta już klasy super premium.
To znaczy, że muszę nabijać minuty.
Warto.
Na chwilę obecną mam 80 parę, także już podejrzewam jeden przejazd i zaraz odblokują mi się eski, aż się boję, ile trzeba będzie wyjeździć minut, żeby mieć dostęp do już super samochodów.
No jest bardzo dużo osób, które, tak jak powiedziałem, wyjechały mnóstwo tych minut, więc no, zachęcam, tak? Zobaczymy, jak to wszystko będzie wychodziło, ale no, pomysły są fajne. No,
jakby, a propos tego dużego zużycia przez niektórych użytkowników, no, mam znajomego, który ostatnio, jak usłyszał, że będę z tobą rozmawiał, pokazał mi screena ze swojej apki, gdzie ma zaznaczone przejechane 19 godzin w waszych samochodach, więc myślę, że gdzieś tam mieści się w tym top 3, top 1% użytkowników w Warszawie. On nawet zrezygnował z samochodu służbowego, żeby jeździć wami właśnie, ten przykład użytkownika. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Ja także dziękuję.
No i mam nadzieję, że elektromobilność będzie się w Polsce bardzo szybko rozwijać.
No ja także, będziemy robić jeszcze dużo, żeby ten rozwój wesprzeć i taki jest jeden z naszych celów, które sobie obraliśmy.
Dzięki wielkie.
Dzięki.